9:35, a my już z sukcesem do Jana Bogatki się dodzwoniliśmy. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. No więc do 6 stycznia 2018 roku mieliśmy święto trzech króli, teraz mamy święto czterech, bo od do Kacpra, Melchiora i Baltazara dobił Bischof Sofen 6 stycznia 2018 roku Kamil Stoch. Powiedział portalowi Skispringen: nie wiem, co mam powiedzieć. No i to mówi chyba wszystko, bo było to wielkie zwycięstwo, wielki szok dla konkurentów i wielka radość dla tych 8 tysięcy Polaków, którzy przyjechali tam, żeby zobaczyć, jak nasi skaczą, i oczywiście dla tych milionów, którzy byli przed telewizorami.
Podobnie jak przy okazji Mały Szomani, wszyscy jesteśmy teraz najlepsi w skokach narciarskich, również ty. Pytanie: w polskiej przestrzeni pojawiły się kpiny z niemieckich orkiestr, które nawet nie potrafiły zagrać naszego hymnu. Pytanie jest takie, czy ten hymn był transmitowany w niemieckiej telewizji? Teraz już wszyscy Niemcy wiedzą, jak to brzmi. Halo? O, i znowu, mimo że połączenie powinno być, to nic nie słyszymy. Tak to, proszę Państwa, bywa. Jan Bogatko przy telefonie, ale mamy kłopoty techniczne, które również zdarzają się. No cóż, przepraszamy bardzo. To teraz drugi temat dzisiejszej rozmowy, który się przewijał w różnego rodzaju wypowiedziach. Pan doktor Piotr Łysakowski jest w naszym studiu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry się z państwem.
Dzisiaj setna rocznica przełomowego wydarzenia w historii, które zakończyło tak naprawdę zabory. 123 lata w przestrzeni międzynarodowej. Temat niepodległości Polski nie był podejmowany, albo był podejmowany pokątnie, albo na takiej zasadzie, jak gdzieś w Turcji podobno jest legenda, że coś było, ale to nie miało przełomowego znaczenia. Przełomowe znaczenie miało co innego.
A to mamy dzisiaj właśnie, jak pan redaktor raczył zauważyć, stulecie 14 punktów publikacji, czy też zgłoszenia do kongresu, 14 punktów prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona. Ja przypomnę tylko, że 13 z tych 14 punktów dotyczył Polski niepodległej, zjednoczonej, z dostępem do morza. Mniej więcej tak to brzmiało. Przypomnijmy, że rzeczywiście to było pierwsze poważne wejście z kwestią niepodległości Polski, niepodległości, podkreślmy, ze strony poważnego, liczącego się, dużego polityka o randze światowej. Wcześniej mieliśmy akt 5 listopada, mieliśmy reakcję caratu na akt 5 listopada. Nigdzie nie padało jednakże słowo niepodległość.
Bo to były opinie państw zaborczych, których celem było utrzymanie lojalności
status quo.
Dziesiątek albo setek tysięcy polskich żołnierzy, którzy w obcych mundurach strzelali do
siebie też.
Do siebie nawzajem, tak.
Tak to wyglądało. Zwróćmy też uwagę na to, że poważny wpływ, oprócz takiego, a nie innego widzenia świata przez amerykańskiego prezydenta, poważny wpływ na pojawienie się tego 13 punktu wśród tych 14 odegrał wielki nasz rodak Jan Ignacy Paderewski. To był przyjaciel, to była osoba mocno związana z prezydentem Woodrowem Wilsonem. I niewątpliwie jego wpływ, jego widzenie spraw polskich znalazło tutaj, w tym dokumencie, o którym mówimy, bardzo istotne znaczenie. To jest bardzo ważne, o tym trzeba mówić. Ważne jest także to, że w tym czasie dość istotny element, jaki odgrywał rolę w kwestiach odnoszących się do niepodległości Polski, to była także Polonia amerykańska, bardzo doskonale, wtedy chyba dużo lepiej niż w tej chwili zorganizowana i wywierająca.
W pierwszym albo drugim pokoleniu.
W drugim pokoleniu, tak? Polacy, którzy marzyli o wolnej
Mieszkali
Polsce.
Mieszkali w przemysłowych dzielnicach Chicago,
i wywierali
Detroit,
ogromny
Baltimore.
Wpływ na stan życia politycznego w Stanach. I to były wszystko elementy, które odegrały bardzo poważną rolę. No, a nie możemy tutaj zapominać o potężnej woli i chęci odzyskania niepodległości przez Polaków, bo bez tego żadne punkty Wilsona, żadne deklaracje, tak to też można potraktować, bo to była pewnego rodzaju deklaracja polityczna, nie odegrałby jakiejkolwiek roli, gdyby nie było woli odzyskania niepodległości wolnego, suwerennego państwa polskiego,
jaki
o który Polacy
walczyli.
Jaki wpływ miały
te punkty Wilsona na konferencję wersalską, która... No,
ja myślę, że one miały, znaczy ja tutaj nie jestem specjalistą i nie znam szczegółów, natomiast jak na zdrowy chłopski rozum, całe, że tak powiem, działanie zarówno Romana Dmowskiego, jak i całej polskiej dyplomacji, która w czasie konferencji wersalskiej walczyła o kształt taki, a nie inny Polski, miało zakotwiczenie właśnie w tym 13 punkcie. Niepodległa, suwerenna, z dostępem do morza na terytoriach, gdzie znajdowali się Polacy. Bo tak to, jak mówię, mniej więcej brzmiało. Szalenie istotny element, bo można było się na czymś oprzeć i można się było od czegoś odbijać.
Człowiekiem, który przekonywał prezydenta Wilsona do umieszczenia tego punktu, był niejaki pułkownik House.
Tak jest, to jest prawda, że tak powiem. No ale ja bym tu się koncentrował bardziej niż na personaliach, właśnie na tym potężnym ruchu, potężnej chęci odzyskania niepodległości przez Polaków, bo to jest szalenie istotne. Tutaj powinniśmy głównie o tym myśleć. No jesteśmy w roku stulecia odzyskania niepodległości. Tak więc wola narodu, wola suwerena, który nie był wtedy suwerenem, bo jak pan powiedział, Polacy strzelali do siebie, że tak powiem, w różnych mundurach, z różnych stron, ale jednak nad tym wszystkim dominowała chęć odzyskania własnej państwowości.
Jan Karski, właściwie Jan Kozielewski, w takiej książce Historia dyplomacji polskiej od Wersalu do konferencji w Poczdamie, napisał, że była również inna możliwość, mianowicie kraje Entente zaoferowały Austrii separatystyczny pokój w zamian za granicę z 1792 roku. Polska byłaby wtedy trzecim członem monarchii habsburskiej.
A przypomnijmy, że wśród tych punktów Wilsona, o których dzisiaj mówimy i których stulecie dzisiaj obchodzimy, był także punkt dotyczący monarchii habsburskiej, czy jakby cesarstwa i królestwa, że tak powiem, w którym zaznaczono, że narody zamieszkujące tę monarchię muszą uzyskać suwerenność. Mówiono także w odrębnym punkcie o Serbach i Chorwatach. Także tutaj te elementy jednakże się wykluczały i jak widać silniejszy głos był właśnie ze strony amerykańskiej.
No tu głównie Habsburgowie odrzucili tę ofertę, bo to chcieli prawda. Mieć Węgrzy, nie życzyli sobie rozszerzenia tej monarchii.
Suwerenności, że tak powiem, na innych.
Rozpłynięcia się to wtedy prawda. W większym słowiańskim to morzu, prawda. Więc tutaj cały szereg
wiele elementów działających, funkcjonujących na rzecz takiego, a nie innego późniejszej Europy kształtu i także kształtu Polski.
Ale gdybyśmy w taką gdybologię weszli, to gdyby powstała taka monarchia habsburska, czyli tak naprawdę Międzymorze 100 lat wcześniej, to dzisiaj nie doszłoby do I wojny światowej, bo by nie mogło dojść, nie byłoby możliwe ani zajęcie Austrii, ani Czechosłowacji. Nie doszłoby do całego szeregu nieszczęść i kryzysów, no bo też potencjał nawet Rosji, by najechać ten kraj, był już za mały.
Państwo nie widzą tego, bo jesteśmy w radiu, ja kiwam głową, ale równocześnie się uśmiecham. Pan Bóg jeden raczej wie, co by się wtedy stało, bo może byłaby inna wojna, może by kto inny napadł na kogo innego. Generalnie no, trudno polemizować z tym, co się działo, ale to jest niewykluczone to, o czym pan redaktor powiedział.
To jeszcze ta rocznica i polsko-amerykańskie relacje. To był taki fundament. Pan prezydent napisał, co napisał. Ameryka z tym programem zakończyła pierwszą wojnę światową i potem w dwudziestoleciu międzywojennym te związki również były bardzo bliskie. Wspomniał pan pana Paderewskiego, bo tam jest taka anegdota powtarzana przez amerykańskie media, zgodnie z którą młody student geologii na Uniwersytecie Stanforda wpadł na pomysł, no bo był niestety z biednej rodziny, żeby sobie dorobić. W tym celu pomyślał, że najlepiej zrobić koncert, ponieważ Ignacy Jan Paderewski to był ktoś, no, gdybyśmy wzięli Madonnę, nie wiem, Elvisa Presleya razem, no to była to porównywalna gwiazda.
Tak, coś większego muzyki. Chyba nawet właśnie.
Więc zaproponował koncert na uniwersytecie właśnie Paderewskiemu. Paderewski się zgodził. Koncert był nie za dobrze wypromowany, niewiele osób przyszło, nie było na bilety i wtedy zabrakło, zdaje się, $400, to jest też gigantyczna suma na wynajem i honorarium dla artysty. Artysta powiedział, dobra, to ja nawet zapłacę za tą salę, żeby pan tą szkołę skończył. No i nazwisko tego studenta brzmiało...
Nie pamiętam.
Herbert Hoover.
Ach, Boże, ty mój jedyny. Nie, ja tutaj jestem słaby.
Herbert Hoover został dożywotnim przyjacielem Ignacego Paderewskiego, a przy okazji był również prezydentem Stanów Zjednoczonych, był szefem komisji, która tutaj głodujące dzieci fizycznie ratowała.
Ja tutaj czuję się zawstydzony, że tak powiem, swojego nie wiedzą, no, ale...
Ale to jest symptomatyczne, że się o tym nie mówi, prawda?
Dlatego nie wiem, że się o tym nie mówiło. Natomiast ja mam taką tutaj refleksję, ilu wtedy mieliśmy wielkich, bo bardziej tutaj bym się skoncentrował na Polakach niż na politykach amerykańskich, którzy nawet w wielki sposób przysłużyli się Polsce. Ilu i jak wielu mieliśmy wielkich i wspaniałych polityków, ludzi, mężów stanu, którzy byli gotowi dla tej Polski zrobić absolutnie wszystko i pójść w kierunku takim, żeby Polska jednak pojawiła się ponownie po 123 latach niebytu, czy w tym czasie troszeczkę mniejszym okresie, na arenie międzynarodowej i gotowi byli nawet zakopać różnice między sobą, czy też jakby...
Tutaj też Paderewski wchodzi w grę, bo te polskie stronnictwa również...
Właśnie o Paderewskim w tej chwili mówię, wstydząc się cały czas tego Hoovera, nie wiedzę o Hooverze. Ale o Paderewskim mówię, że to był wielki człowiek, który był gotów wszystko dla Polski poświęcić, że tak powiem. I nawet te $400, które dla niego być może nie były wielką sumą, ale były bardzo dużą sumą, jak pan powiedział, w tamtym czasie.
No, Paderewski, ponieważ był człowiekiem z pierwszych stron gazet, był człowiekiem, którego zapraszali do stołu amerykańscy politycy, z którego opinią wreszcie się liczyli, bo to był człowiek wysoki, postawny, z tą rudą czupryną, z takim dyplomatycznym podejściem. On raczej słuchał niż mówił, a jak mówił, to do rzeczy, w przeciwieństwie do innych artystów, których dzisiaj spotykamy.
Przepraszam, że się śmieję, ale to jest prawda.
To właśnie... Ten wpływ jest bardzo ważny, u nas troszkę niedoceniany, więc to jest może doskonała okazja, żeby tą postać wspomnieć, ale dla Polaków jego opinia była bardzo istotna i wpływał na uśmierzenie wewnętrznych
niepokojów,
podziałów.
Niepokojów, kłótni, awantur, że tak powiem, politycznych. No i tych nie brakowało wtedy, tylko że panowie wtedy, mówię panowie, pan marszałek Józef Piłsudski i pan Roman, czyli Roman Dmowski, potrafili jednak walcząc o Polskę, bo Polski wtedy nie było, jednak przejść do porządku dziennego nad pewnymi różnicami i potrafili w tych kwestiach rozmawiać ze sobą. To taka glossa do tych dzielnych polityków, którzy dzisiaj...
O Paderewskim
dzisiaj...
będziemy dużo mówić pod koniec roku, w listopadzie został premierem polskiego rządu w Paryżu. Wspólnie z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę przy stole po stronie zwycięzców.
No już zupełnie na marginesie, tak powiem, pomnik za Polski Ludowej, pomnik Paderewskiego został ukryty za Wyższą Szkołą Muzyczną, Akademią Muzyczną Fryderyka Chopina w takim parku na Okulniku. Teraz został przeniesiony nie tak dawno do Parku Jazdowskiego. To jest bardzo ważne. Też troszkę się tego Paderewskiego komuniści wstydzili.
A my pamiętamy i o Paderewskim, i o menuecie, i o jego grze, i jego udziale w naszej niepodległości.
Pamiętamy i musimy pamiętać. To jest wielki człowiek i należy, że tak powiem, też czerpać bardzo głęboko z jego myśli. Jego myśl zresztą nie jest znana, jego myśl polityczna. Dobrze byłoby, że tak powiem, to przypomnieć. Jak rozumiem i Radio Wnet, i my będziemy kiedyś o tym jeszcze rozmawiać.
Ja spróbujmy powiedzieć w dwóch zdaniach.
No właśnie, Polska niepodległa. On bardzo mocno przywiązywał uwagę do to jest takie wyświechtane dzisiaj słowo i mało znaczące, że tak powiem, do tego, żeby kraj był demokratyczny, żeby był demokratycznie rządzony. On rozumiał pod tym pojęciem uczciwość, polityczną przede wszystkim. To też takie przesłanie do polityków dzisiaj. Strasznie trudne, że tak powiem, do zrealizowania, jak patrzymy na to, co się dzieje. Ta uczciwość i to norma, i widział w obywatelu człowieka, co jest też szalenie istotne. To są takie punkty, ja mówię, one są wyświechtane, one może brzmią banalnie, ale to są rzeczy szalenie istotne w życiu politycznym, w życiu narodu, w życiu państwa. Trzeba na to zwracać uwagę, trzeba o tym pamiętać. Ja później, tu nie mamy czasu na głębszą analizę myśli politycznej Paderewskiego, ale dobrze by było rzeczywiście kiedyś się tym zająć, czy to w sferze takiej publicystycznej, coś napisać na ten temat. Ja nie widziałem wielu publikacji na ten temat, prawdę mówiąc.
A powinny się pojawić. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan dr Piotr Łysakowski, historyk. Dzisiaj obchodzimy stulecie ważnej rocznicy w dziejach historii Polski, prawie że zapomnianej.
Dziękujemy bardzo.
Setna rocznica 14 punktów Wilsona. Bez woli narodowej, bez woli narodu te punkty by zostały na papierze, jak słusznie pan doktor powiedział, ale ponieważ powiązane były z mocnym dążeniem Polaków do samookreślenia, do budowy własnego państwa, no to państwo mamy. I teraz spójrzmy sobie wstecz i zobaczmy, co my z tym państwem najlepszego robimy. Robimy coś, co by pochwalił Paderewski?
No myślę, że nie. Ja jestem generalnie przerażony tym, co się dzieje. Takie poczucie, że państwo jest państwem tylko jednej partii. Znaczy mówię tutaj o stosunku opozycji do państwa, i próba niszczenia tego państwa, próba jego anihilacji poprzez, ja nie wiem, donoszenie na to państwo, donoszenie na sprawujących władzę. Wie pan, no tak naprawdę mówię o rzeczach, które są rzeczami oczywistymi, które wie i widzi każdy, kto porusza się na polskiej scenie politycznej, czy ktoś, kto ją obserwuje. To są rzeczy zupełnie niebywałe i ja bym powiedział tak, ci, którzy tak, a nie inaczej się zachowują w sferze politycznej, w sferze publicznej, w życiu politycznym II Rzeczpospolitej nie mieliby miejsca.
Pan doktor Tomasz Łysakowski, bardzo serdecznie dziękujemy. Roman Zawadzki wszedł już do studia, a to okazja, audycja muzyczna. Mam nadzieję, że menuet Paderewskiego dzisiaj będzie odegrany.
Panie redaktorze, Paderewskiego koncert był w audycji noworocznej.
No, ale dzisiaj jest rocznica 14 punktów Wilsona.
Ja tam mówiłem o tym nawet dość niepoprawnie politycznie w tej audycji, tej noworocznej właśnie, że to głównie Paderewski dotarł do Wilsona, bo miałem taką czelność mówić, że no, Piłsudski i Dmowski to byli statyści, a Paderewski był wielkim panem, który miał wstęp na wszystkie salony. I to dzięki niemu Wilson wstawił ten punkt do swojego tego programu.
Roman Zawadzki już w studio, więc za chwilę wartościowa część naszej audycji porannej. Ja już się żegnam, Aleksander Wierzejski. Bardzo serdecznie dziękuję Antoniemu Opalińskiemu za przygotowanie tej audycji, Karolowi Smykowi za realizację, państwu za słuchanie. I jutro Witold Gadowski również będzie bardzo ciekawy. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy.